Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście Studyjnie.
Witamy w podcaście Studyjnie. Nazywam się Kacper Pałczyński, a moim dzisiejszym gościem jest Remigiusz Fijak, doradca podatkowy, partner associate w ID Advisory, wykładowca na studiach podyplomowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Na początek takie nasze standardowe pytanie. Co studiowałeś i dlaczego akurat taki kierunek?
Studiowałem tutaj na uczelni, to było już dawno temu. Kaspara jeszcze nie było na świecie, jak ja zacząłem studiować. To początkowe były to stosunki międzynarodowe na Wydziale Zarządzania, ale potem po 2 latach zmieniłem na finanse i rachunkowość przedsiębiorstw i tak już zostało do końca.
I skąd taka decyzja? Dlaczego była potrzebna ta zmiana?
Po pierwszych 2 latach studiów mogliśmy sobie wybrać kierunek i te finanse i rachunkowość przedsiębiorstw wydała mi się ciekawsza niż ten handel zagraniczny, na który początkowo miałem iść na stosunkach międzynarodowych. No i myślę, że to była koniec końców dobra zmiana.
I czy wtedy zaczęło się zainteresowanie podatkami?
Poniekąd tak. Przez zajęcia, które mieliśmy na 3 roku studiów z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw z nieżyjącym już profesorem Janem Sobiechem. No i te zajęcia były na tyle ciekawie były prowadzone, że te podatki wydały mi się czymś interesującym, dlatego też wybierając seminarium magisterskie wybrałem właśnie te u profesora Sobiecha z opodatkowania przedsiębiorstw i tak zostało.
I jak później toczyła się ta ścieżka kariery?
Pracę magisterską też pisałem z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw, akurat o różnych formach, możliwościach przekształcenia działalności spółek, na przykład osobowych, w spółki kapitałowe. No i jakąś tam wiedzę zdobyłem podczas studiów, podczas pracy nad pracą magisterską. No i postanowiłem poszukać pierwszych praktyk gdzieś tam u doradców podatkowych. No i tak to się zaczęło. Najpierw jakieś praktyki na pół etatu, na kilka godzin i zacząłem poznawać te podatki od tej strony takiej nie akademickiej, tylko takiej praktycznej. No i okazało się, że to się trochę się to różni.
Czyli można powiedzieć, że studia dobrze przygotowywują do zawodu?
Myślę, że mogą nakierunkować, jeśli chodzi o to, czym będziemy się zajmować, czym będziemy się interesować, w sensie czy ktoś będzie na przykład po takich finansach i rachunkowości przedsiębiorstw, czy ktoś bardziej pójdzie w stronę właśnie konsultingu i bycia doradcą podatkowym, czy pracy może w audycie, czy na przykład wewnątrz firmy, nie w konsultingu, na przykład w działach czy to księgowości, czy to działach kontrolingowych, więc to tak ukierunkowuje, ale jednak ta wiedza ze studiów no potem jest weryfikowana mocno, myślę, w czasie pracy już takiej zawodowej.
A jaki etap ze studiów wspominasz najlepiej? Czy to właśnie wspomniana przez ciebie praca magisterska, czy też właśnie wykłady z podatków? Co było takie najciekawsze z tej strony naukowej na studiach?
Z tej strony naukowej, nie licząc całej strony pozanaukowej.
O tym później.
Myślę, że ciężko powiedzieć, mówiąc szczerze, gdybym tak miał wybrać, co było takie najciekawsze, czy seminarium, czy jakieś konkretne zajęcia, to ciężko jest mi powiedzieć, mówiąc szczerze.
Po prostu było wszystko ciekawe, możemy tak to skwitować.
Wszystko było ciekawe, ale też zdecydowanie trzeba powiedzieć, że jakieś tam kontakty międzyludzkie, które się tworzą na studiach, to też jest coś, co warto później pielęgnować i czasami te znajomości, które powstaną na studiach, potem już dalej w pracy, w życiu zawodowym udaje się wykorzystywać. Czasami może być tak, że jakiś kolega ze studiów na przykład teraz jest jakimś prezesem firmy dużej i po prostu można wykorzystać ten kontakt, rozpoczynając w jakiś sposób świadczyć usługi.
Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę to ludzie są najważniejsi na tych studiach, to kim się otaczamy, to z kim się zadajemy.
Tak, ludzie i generalnie myślę taka samo studiowanie to jest coś, co należy przejść, tak żeby mieć jednak nad sobą powiedzmy kilka terminów, nagromadzenie terminów, jakieś takie życie też trochę w stresie, jak mamy sesję i 10 egzaminów nad sobą. I to potem też dobrze przygotowuje do pracy. No, szczególnie w konsultingu, kiedy no, czasami nagromadzenie terminów, deadline'ów nas może przygnieść, no to tak trochę to przypomina jakąś tam dosyć intensywną sesję.
Okej, okay, a jak uatrakcyjnić temat podatków dla ogółu społeczeństwa, dla nas, dla podatników?
Uatrakcyjnić? To zależy. Z punktu widzenia takiego normalnego podatnika, który po prostu jest podatnikiem, czy to pracuje, czy prowadzi jakąś swoją działalność, to myślę, że takim, może słowo utrakcyjnienie to jest nie do końca trafne, ale myślę, że uproszczenie podatków to jest coś, co mocno by tutaj podatnikom pomogło, bo niestety obecnie podatki są w takiej kondycji, że mamy bardzo dużo przepisów, bardzo skomplikowanych przepisów. No i mówiąc szczerze, taki standardowy człowiek, który prowadzi własną firmę, bardzo często nie jest w stanie w ogóle się odnaleźć w gąszczu tych przepisów, musi szukać pomocy u doradców podatkowych, co z jednej strony dla nas jest dobre, ale jednak też no, wolelibyśmy, żeby te przepisy były bardziej ludzkie i nawet dla doradców podatkowych czasami były bardziej zrozumiałe, bo naprawdę często one są strasznie enigmatyczne i potrzeba dużo czasu, żeby cokolwiek z nich wynieść, co to ustawodawca, prawodawca miał na myśli pod konkretnymi zapisami.
Ale uważasz, że prosty system podatkowy będzie spełniał swoje funkcje?
Myślę, że tak. Myślę, że prosty system podatkowy będzie spełniał funkcje i też jeśli chodzi o jakąś szarą strefę, o której też się ciągle mówi, no przy prostym systemie podatkowym myślę, że to zjawisko by troszeczkę jednak zostało zmienione w porównaniu do tego, jak to
wygląda. Ale czy byłyby to podatki sprawiedliwe, czy ta funkcja alokacyjna, redystrybucyjna podatków mogłaby być spełniona w takim prostym, przejrzystym systemie?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Tutaj głównie chodzi o jakby ten cel, żeby dobrze podatki z jednej strony pobierać, kalkulować i potem redystrybuować. Myślę, że to jak najbardziej może iść w parze z tym, żeby ten system był no, prosty. To nie tylko chodzi o to, że ma być na przykład nie wiem, jedna stawka podatku dla wszystkich, tylko chodzi o to, żeby te poszczególne przepisy, które służą do kalkulacji podatku, nie były, żeby ich nie było tak dużo, żeby nie były tak zawiłe, enigmatyczne, żeby nie było takiej sytuacji, że organy podatkowe wydają, czy tam Krajowa Informacja Skarbowa wydaje interpretację i do jednego tematu w odstępie 2-3 miesięcy mogą się pojawić zupełnie inne interpretacje, bo stanowisko się na przykład zmieni. No tak nie powinno być. Bo
a jakby później jeszcze inne orzeczenia sądu są.
A później temat, są tak? Orzeczenia sądowe, które no, jakoś są bardziej jednolite niż te interpretacje, ale jednak tutaj też się pojawiają rozbieżności. Także też my jako doradcy podatkowi nie tylko musimy śledzić zmiany przepisów, których jest bardzo dużo, tylko musimy śledzić, jak te przepisy są interpretowane i to, że pół roku temu powiedziałem klientowi, że jakiś wydatek na przykład nie może być kosztem, to dzisiaj to już niekoniecznie musi być prawda, bo przepis się nie zmienił, ale interpretacja tego przepisu już uległa zmianie i należy go czytać zupełnie inaczej. Także to jest no, z jednej strony uciążliwe dla podatników i dla doradców, z drugiej strony ciekawe, bo jednak doradca no, nie może się nudzić i tą wiedzę cały czas musi rozwijać, pogłębiać, być cały czas na bieżąco. Także gdyby ktoś się zastanawiał, czy doradca podatkowy to jest tylko liczenie na przykład PIT-ów i nic więcej, to nie, to zdecydowanie nie.
A na czym polega taki typowy dzień w pracy doradcy podatkowego? Jeśli to nie tylko liczenie, to co jeszcze?
To bardzo dużo rzeczy niż tylko liczenie. Wszystko zależy od tego tak naprawdę, jakim doradcą podatkowym się jest, w jakiej firmie się pracuje, ponieważ no, rynek usług doradczych wygląda obecnie w ten sposób, że doradców podatkowych mamy w Polsce około 9 tysięcy. 9 tysięcy i ta liczba jakoś tak się staje, że...
To dużo? Mało?
No myślę, że mało. Gdybyśmy spojrzeli na porównanie na przykład z zawodem radcy prawnego, gdzie radców prawnych jest bodajże ponad 50 tysięcy już teraz, adwokatów, których jest ponad 20 tysięcy na pewno, no to te 9 tysięcy doradców podatkowych i tak jak się nawet spojrzy na liczbę doradców czy innych zawodów prawniczych w poprzednich latach, to ta liczba wszystkich zawodów rośnie, z wyjątkiem doradców podatkowych. To odkąd pamiętam, to jest około 9 tysięcy czynnych doradców podatkowych. No i to się wiąże też z tym, że z jednej strony nie jest to tak popularny zawód wśród prawników czy ekonomistów. Z drugiej, więc napływ ludzi nowych do zawodu nie jest aż tak duży. Plus dodatkowo mamy odejścia z zawodu, no co jest związane na przykład z przejściem na emeryturę. Także te saldo tych osób, o które się liczba doradców podatkowych zwiększa, to jest raptem kilkanaście, góra kilkadziesiąt, a były też takie lata, gdzie tak naprawdę liczba doradców podatkowych się zmniejszała, czyli więcej było odejść, gdzieś tam jakieś przejść na emeryturę, niż nowych młodych osób w zawodzie.
W takim razie jak zachęcić nas młodych do zgłębiania tematu podatków, żeby tych doradców było więcej?
No powiem tak, na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych od dłuższego czasu wisi taki plakat zachęcający właśnie młode osoby, studentów do tego, żeby zostać doradcą podatkowym. I on głosi, że jeśli chcesz zdobyć prestiż i pieniądze, no to polecamy zawód doradcy podatkowego. Także tak sama Krajowa Izba Doradców Podatkowych się reklamuje. Jak gdybym miał dodatkowo zareklamować, no to powiem, że to, o czym już mówiłem wcześniej, no doradca podatkowy nie może się nudzić. Więc cały czas się rozwijamy, cały czas pogłębiamy swoją wiedzę i cały czas mamy do czynienia z nowymi przypadkami. Tak jak ja podatkami zajmuję się już 18 lat ponad, to ciągle no nie mogę się nudzić i ciągle te przypadki, jakie nowe gdzieś tam się pojawiają, to są nowe rzeczy i czasami musimy od nowa czytać przepisy, interpretacje i tak dalej. Także no nie można się nudzić. Na pewno to jest to rozwijające.
W takim razie jakie są takie najciekawsze case'y, które ostatnio miałeś? Czym ostatnio zajmowałeś się w pracy?
Ostatnio? Najciekawsze case'y. No ostatnio organy podatkowe bardzo często zajmują się pojęciem należytej staranności, które de facto nie jest nigdzie zdefiniowane w przepisach. Aczkolwiek jak podatnik coś robi, to organy podatkowe mówią, że musi dochować należytej staranności, na przykład weryfikując kontrahentów, żeby nie być wciągniętym gdzieś w jakąś karuzelę VAT-owską, czy w jakieś inne nadużycia, tak jak teraz w związku z sankcjami na Rosję i Białoruś. Też pojawiło się sporo podmiotów, które jakby wykorzystują to, że nie wszystkie podmioty dochowują tej należytej staranności, weryfikując kontrahentów i wykorzystują to, żeby po prostu działać nieuczciwie, na przykład pośredniczyć w jakichś transakcjach zakazanych na Białoruś czy do Rosji. No i my często, to jeden z takich ostatnich przypadków, to właśnie pomagamy podatnikom, żeby ustrzec się przed nieuczciwymi kontrahentami, którzy chcieliby nas tutaj wykorzystać, a za podatek może być tak są przepisy skonstruowane, że za podatek jakiegoś nieuczciwego podatnika, znikającego podatnika może odpowiedzieć pierwsza gdzieś tam w łańcuchu firma, która będzie wypłacana i to może być legalnie działająca, zupełnie uczciwa firma płacąca podatki. Tymczasem jej kontrahent będzie nierzetelny, nie zapłaci podatków i możemy VAT zapłacić za niego. Także no dużo jest takich sytuacji ostatnio, dużo organy podatkowe też to bardzo, bardzo weryfikują właśnie uczestnictwo w różnych karuzelach VAT-owskich i to podatnik musi udowodnić, że on dochował należytej staranności, sprawdził wszystko co mógł, żeby się ustrzec przed właśnie uczestnictwem w tego typu jakichś karuzelach.
I uważasz, że z punktu widzenia podatnika to jest sprawiedliwe, że on sam musi dowieść tego, że dochował należytej staranności? Czy ten ciężar dowodów powinien być przerzucony jednak na drugą stronę, na organ podatkowy?
No oczywiście na organ podatkowy, bo to tak to niestety ostatnio wygląda w naszych podatkach, że zamiast się zajmować czasami biznesem, prowadzeniem działalności, to musimy mieć z tyłu głowy to, że nie wszystkie decyzje, które podejmiemy, to muszą być gdzieś tam zgodne z tym, co organy podatkowe by od nas oczekiwały. Więc jak jest jakiś prężnie działający w dużej firmie dział zakupów, to tak naprawdę on nie może dokonywać gdzieś tam transakcji, które po prostu będą sobie zakupami towarów, tylko on no, musi mieć to z tyłu głowy, że musi zweryfikować kontrahenta, wypytać go o całą masę różnych rzeczy. Takie to Ministerstwo Finansów nam każe w takiej metodyce należytej staranności właśnie. Trzeba wypytać kontrahenta, zweryfikować na wszelkie możliwe sposoby i dopiero wtedy można dokonywać transakcji, co wiadomo z punktu widzenia firmy, jej działalności, no jest działaniem uciążliwym.
A w jakim stopniu praktycznie temat podatków dotyczy już studentów? Kiedy studenci mogą zetknąć się w swoim życiu z podatkami?
No od zawsze tak naprawdę się spotykają, bo podatki są wszędzie. Czyli idąc do sklepu, no to wiadomo, że płacimy VAT. Jak obniżka ostatnio, prawda, była tarcze antyinflacyjne, które obniżały stawki VAT, no to studenci czy ktokolwiek inny mógł to odczuć, powiedzmy, kupując tańsze produkty. Ale tak patrząc dalej, no to już z punktu widzenia takiego stricte osobistego, no to zaczynając pracę, myślimy o tym podatku dochodowym, czy już nie o VAT-ie, tylko o podatku dochodowym i zaczynamy płacić podatki. Studenci od kilku lat mają ten przywilej, że są zwolnieni z podatku, zwolnieni z ZUS-u, co też w pewien sposób może aktywizować studentów do podejmowania jakichś działań, pracy, już praktyk studenckich już w trakcie studiów, no bo tak naprawdę ich wynagrodzenie brutto równa się wynagrodzenie netto. No i też pracodawcy chętnie zatrudniają studentów w ten sposób, bo nie ponoszą też dodatkowych kosztów jak ZUS pracodawcy, po prostu to też nie wchodzi w grę, więc no to jest taki pierwszy etap, gdzie z finansami osobistymi, z naszym PIT-em się studenci mogą spotkać z podatkami.
Czy uważasz, że na PIT-ie zero więcej zyskali właśnie studenci, ponieważ nie płacą tego PIT-u, czy jednak pracodawcy, ponieważ mają niższe koszty wynagrodzenia?
No myślę, że jedni i drudzy, ponieważ jednak zerowa stawka podatku dla studenta no jest czymś atrakcyjnym, realnie powiedzmy zwiększa jego dochody, w szczególności jak teraz mamy kwotę powiedzmy wolną od podatku na poziomie 30 tysięcy, więc student, który tylko część swojego czasu poświęca na jakieś praktyki studenckie, no być może nie przekroczyłby nawet tego progu 30 tysięcy złotych. ZUS być może musiałby płacić, więc no to w kieszeni zostaje na pewno więcej. I tak jak wspomniałem, z punktu widzenia pracodawców, no też taki student zatrudniany na praktyki jest atrakcyjną osobą w porównaniu do osób, które no już z takich przywilejów nie mogą korzystać.
Zajmujesz się podatkami międzynarodowymi, dlatego chciałbym zapytać, jak można porównać system podatkowy w Polsce do tego obowiązującego w innych krajach?
No tutaj jest... Są dwa aspekty, o których trzeba by powiedzieć. Przede wszystkim podatek VAT w ramach Unii Europejskiej jest zharmonizowany, więc te zasady rozliczeń VAT-u we wszystkich krajach powinny być, podkreślam, przynajmniej takie same. Każdy kraj ma tam swoje własne jakieś specyficzne uregulowania, ale jednak zasady na przykład transakcji dokonywanych między krajami, to one są tutaj jednak tożsame w całej Unii. Natomiast podatek dochodowy, no tutaj już każdy kraj ma powiedzmy swoją własną politykę, jeśli chodzi o podatek dochodowy, no i też niektóre kraje konkurują ze sobą, chcąc przyciągnąć firmy, żeby się rejestrowały w ich krajach, oferując im jakieś korzystniejsze zasady opodatkowania podatkiem dochodowym niż w innych krajach. Także jest to często wykorzystywane. No i trzeba pamiętać też, że nawet na poziomie międzynarodowym mamy umowy dwustronne między krajami i te podatki międzynarodowe też w pewien sposób między tymi krajami powiedzmy stają się może nie tyle zharmonizowane, ale chodzi o to, żeby były równe zasady traktowania. W sensie takim, że jeżeli na przykład spółka polska wypłaca dywidendę do spółki na przykład z Francji, no to ta dywidenda w jakiś sposób może być opodatkowana u źródła w Polsce, ale z drugiej strony, czyli Polska może innymi słowy pobrać podatek od tej dywidendy, którą wypłacamy za granicę, ale z drugiej strony ten zagraniczny jakiś kraj, Francja na przykład, powinna stosować takie same zasady, czyli pobrać też ten sam podatek, wypłacając dywidendę z Francji do Polski. Także VAT, generalnie mamy harmonizację, podatki dochodowe, każdym kraju rządzą się tak jakby swoimi prawami. No i te umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które nam tutaj regulują te kwestie, żeby nie być opodatkowanym w dwóch krajach. Czyli na przykład jak zarabiam w jednym kraju, a mieszkam w drugim, to żeby nie płacić podatku w tych dwóch krajach, tylko żeby zastosować też odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania, no żeby tak de facto zapłacić tylko podatek w jednym z tych państw.
Jak w przyszłości będzie wyglądał zawód doradcy podatkowego? Czy sztuczna inteligencja będzie w stanie zastąpić doradców podatkowych?
Dobre pytanie. Ja pamiętam, że właśnie na studiach podyplomowych tutaj na uniwersytecie prowadzę takie zajęcia doradztwo podatkowe, praktyka i przyszłość zawodu. I już chyba 7 lat temu trafiłem na takie porównanie, czy robot zastąpi twoją pracę. Są takie różne strony internetowe, można sobie wpisać nazwę swojego zawodu i tam już 7 lat temu kalkulowano prawdopodobieństwo, jakie jest prawdopodobieństwo, że robot zastąpi twoją pracę. No i w przypadku takich doradców podatkowych, którzy bardziej tam byli zdefiniowani jako osoba, która zajmuje się tylko kalkulacją podatku, no to te prawdopodobieństwo tam wychodziło około 99%. No i tu się zgodzę, że jednak gdzieś tam sama kalkulacja, przygotowanie jakiejś tam deklaracji, no to też już nie wypełniamy tych deklaracji na papierze w większości przypadków długopisem, tylko kupujemy program, wpisujemy dane i on za nas liczy sam. Więc faktycznie osoba fizyczna, po prostu pracująca, może sobie sama taką deklarację przy wykorzystaniu programu komputerowego wypełnić. Plus mamy też od kilku lat takie ułatwienie, że po prostu mamy już przygotowane z automatu deklaracje PIT-owskie i tutaj też, jeśli tylko my nie mamy jakichś odliczeń, to możemy nie robić nic, czyli jakby system nas tutaj też w pewien sposób zastąpił już nas, w sensie doradców podatkowych, jeśli chodzi o takie kwestie kalkulacyjne. No, to było już od dawna takie pomysły. Teraz ostatnio widziałem takie próby, czy wszystkie obecnie dostępne sztuczne inteligencje, którym wystarczy zadać jakieś pytanie i one nam z tego sformułują fajną odpowiedź, czy one też są w stanie zastąpić doradcę podatkowego, takiego, który na przykład odpowiada na pytania klientów, pisze opinie dla klientów, a nie tylko takiego liczącego PIT-y. No i tutaj niestety okazywało się, że błędy, jakie były popełniane przez tą sztuczną inteligencję, były dosyć istotne, typu na przykład zastosowanie przepisów, które już są nieaktualne, nieznajomość jakichś tam wyroków, które w danej sprawie zapadły i mogą mieć jakieś tam znaczenie. Więc kierunek jest taki, żeby gdzieś tam wykorzystywać sztuczną inteligencję w pracy, w odpowiadaniu na pytania takie typowo podatkowe, ale widać, że jeszcze to nie funkcjonuje, no i nie ma co ukrywać, że mam taką nadzieję, że ta sztuczna inteligencja nie zostanie aż do takiego zaawansowanego poziomu rozwinięta, żeby zastąpić nas, doradców podatkowych, w takim standardowym pisaniu na przykład opinii podatkowych. No, na pewno nie zastąpi doradców w procesach na przykład występowania przed organami podatkowymi, reprezentowania w sądzie, także no, nie boję się jeszcze, myślę, przez kilka co najmniej lat o pracę doradców podatkowych, że nas sztuczna inteligencja wyprze, powiedzmy, z rynku.
Za rok czeka nas prawdziwa rewolucja w podatkach, dlatego że od 1 lipca 2024 roku będziemy mieli obowiązkową integrację systemów finansowo-księgowych z KSeF-em, czyli Krajowym Systemem E-Faktur. Jak oceniasz tą zmianę? Czy to jest krok do przodu w stronę automatyzacji i cyfryzacji? Czy to jest jednak krok w stronę inwigilacji przez organy podatkowe firm?
No powiem tak, to raczej to drugie, raczej inwigilacja. To nie jest to może dobre słowo, trochę brzydkie inwigilacja, ale faktycznie ona już występuje od jakiegoś czasu. Jakiś czas temu, nie wiem, 6, 7, 8 lat temu, organy podatkowe de facto nie miały żadnej wiedzy na temat rozliczeń podatnika w trakcie roku, ponieważ składaliśmy podatnicy składali na przykład tylko miesięczne deklaracje VAT, gdzie podawali kwotę VAT-u należnego, naliczonego, różnica między nimi była podatkiem do zapłaty lub ewentualnie do zwrotu i nic więcej Urząd Skarbowy o firmy nie wiedział. Jak weszły pliki JPK, czyli jednolite pliki kontrolne w VAT-ie, no to już podatnicy dostarczali organowi podatkowemu raz w miesiącu informacje dokładnie z jakim kontrahentem, jaką mieli transakcję, na jaką kwotę. Więc ta wiedza organów podatkowych o podatnikach, jego transakcjach wzrastała, a tak naprawdę teraz w tym KSeF-ie to będzie wyglądało w ten sposób, że praktycznie w czasie rzeczywistym organ podatkowy będzie widział fakturę, jaką wystawiamy na rzecz kontrahenta i w tym momencie też ten kontrahent będzie mógł tą fakturę traktować jako fakturę otrzymaną, czyli wszystko będzie przechodziło gdzieś tam przez, można powiedzieć, ręce urzędu, więc urząd będzie miał pełną informację i to praktycznie w czasie rzeczywistym, już nawet nie raz w miesiącu, jaka transakcja jest dokonywana, jak czego ona dotyczy, na jakie kwoty, między jakimi kontrahentami, także no, w cudzysłowie inwigilacja, myślę, będzie tutaj na dosyć wysokim poziomie. No i trzeba przyznać też, że organy podatkowe już od dawna wdrożyły różnego rodzaju silniki, które weryfikują dane klientów, porównują z innymi danymi, z poprzednimi latami, z branżą i tak dalej. To wszystko działa tak w miarę, powiedzmy, automatycznie. No i w ten sposób też organy podatkowe są w stanie dużo lepiej i szybciej wytypować podmioty do kontroli i efektem tego jest to, że w ostatnich statystykach, jakie organy podatkowe ogłaszają, to chwalą się, że skuteczność ich kontroli to jest na poziomie około 94%, czyli to jest dużo. Czyli w 94 przypadkach na 100, jak pójdą do podatnika, to są w stanie wyjść z dodatkowym podatkiem, który ten podatnik będzie musiał zapłacić, no ale to jest właśnie wynikiem tego, że ta ilość informacji, jakie organy podatkowe mają o podatnikach jest coraz większa, a przy KSeF-ie myślę będzie jeszcze większa.
Czy firmy i osoby zainteresowane KSeF-em mogą jakoś się przygotować do tej integracji, może w jakimś miejscu o tym przeczytać?
No przede wszystkim, znaczy inaczej, myślę, że to już jest gorący temat, a zostało 14 miesięcy praktycznie do wejścia w życie tych przepisów, ale to jest na tyle duża zmiana, która była już zresztą odkładana co najmniej ze dwa razy, jej wejście w życie było odkładane, ponieważ wszyscy sobie zdają sprawę, że z punktu widzenia podatników i firm to jest bardzo duży nakład pracy, który trzeba włożyć w to, żeby przystosować swoje systemy księgowe do tego, żeby faktura trafiała automatycznie do urzędu w momencie, jak jest wystawiana, więc to jest wyzwanie i dla podatników, no i dla dostawców oprogramowania, standardowego oprogramowania księgowego, no i też dla dostawców oprogramowania, które będzie się stricte zajmować tylko tym, żeby jakoś łączyć system księgowy klienta z systemem ministerialnym, żeby tam po prostu te faktury trafiały. Więc wiemy już, że prace trwają, my też nad tym intensywnie pracujemy, nad takimi narzędziami, które będą tutaj pomocne podatnikom w łączeniu ich systemów, różnych systemów z KSeF-em. I no, trzeba powiedzieć, że trzeba o tym zacząć myśleć w firmach już teraz, bo jak nie zdążymy przed 1 lipca, to tak naprawdę póki faktura nie trafi do KSeF-u, to będzie fakturą, która jest niewystawiona tak naprawdę, więc lepiej zadbać o to, żeby faktury, zadbać zawczasu, żeby faktury lądowały w KSeF-ie tak jak powinny w KSeF-ie lądować. Poniekąd wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu podatników, klientów, też moja firma ID Advisory pracuje obecnie nad takim raportem, który podsumowuje wiedzę na temat tego, czym są KSeF-y, jak wygląda ich wdrożenie, co trzeba zrobić, generalnie takie kompleksowe podsumowanie wszystkich informacji na temat KSeF-u i z punktu widzenia też takiego praktycznego, na co należy zwrócić uwagę, o czym należy pamiętać, kiedy należy tak naprawdę tę pracę nad KSeF-em zacząć.
Termin nagrywania tego podcastu nie jest przypadkowy, ponieważ dzisiaj świętujemy, mamy Dzień Doradcy Podatkowego i czego można życzyć doradcom podatkowym w dniu ich święta?
Zdrowia, cierpliwości. Nie, tak z punktu widzenia czysto czysto zawodowego, no to myślę, że zdecydowana większość doradców podatkowych życzyłaby sobie tego, o czym wspomniałem na początku, czyli żeby ten system podatkowy był jednak bardziej przejrzysty i przyjazny, nie dlatego, żebyśmy mieli mniej pracy, tylko po prostu, żeby ta praca była przyjemniejsza być może, a nie taka jak jest teraz, że tak naprawdę często doradca podatkowy, udzielając odpowiedzi klientowi, musi powiedzieć, że no, moim zdaniem jest tak i tak, ale znam jeden czy dwa stanowiska, które mówią inaczej, ale są też trzy, które mówią, że jednak ja mam rację, ale w sumie jak przyjdzie organ podatkowy, to może powiedzieć wam jeszcze coś innego, bo tak będzie mu się widziało. Więc no, jest to pewna taka niepewność po stronie podatników i doradców, więc no, byłoby super, gdybyśmy tego nie musieli, gdybyśmy nie musieli podatnikom odpowiadać w ten sposób, tylko byli w stanie jasno powiedzieć, tak, to jest koszt, nie możesz tego VAT-u odliczyć, a nie żyli w takiej sferze pewnej niepewności.
W takim razie pozostaje mi tylko życzyć uproszczenia przepisów i prostej i przyjemnej pracy i podziękować za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był Remigiusz Fijak, doradca podatkowy, partner Associate ID Advisory, wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Dziękuję.